Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku z okazji Święta Bożego Ciała będzie o największym skarbie, jaki Ty i ja, mój drogi widzu, mamy na tej ziemi, czyli o Najświętszym Sakramencie. Będzie o czci, która jest Mu należna, będzie kilka przykładów braku tej czci, będzie kilka słów o Komunii Świętej na rękę oraz gorąca prośba do Ciebie, mój drogi widzu, żebyś Ty osobiście sam okazywał największą cześć, jaką tylko umiesz, Najświętszemu Sakramentowi. Zapraszam. Mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi widzu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło Sprawki Kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Jestem naprawdę ciekaw, mój drogi widzu, czy też tak na to patrzysz, że Najświętszy Sakrament jest największym skarbem, jaki mamy na tej ziemi. Jest to Pan nasz Jezus Chrystus, obecny w każdej cząstce Najświętszego Sakramentu, z całym swoim ciałem, całą swoją krwią, całą swoją duszą i całym swoim bóstwem. I wobec tego niewłaściwe traktowanie Najświętszego Sakramentu powinno w dobrze uformowanym katoliku wywoływać bardzo mocne poruszenie, nawet gniew. I jest zasadnicze pytanie, jak to się stało, że przez ostatnie dziesięciolecia najwyraźniej nastąpiła dość powolna, ale bardzo konsekwentna erozja tego, co jest niejako centrum naszej wiary, czyli cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Czy nie nastąpiło tutaj jakieś przeogromne przytępienie katolickiej wrażliwości? Już nie wspominając nawet o czymś, co nazywa się bojaźnią Bożą, które to pojęcie w tradycyjnym katolicyzmie jest czymś zupełnie oczywistym, a w tej takiej jego, powiedziałbym, sprotestantyzowanej, modernistycznej, obecnej wersji jakoś ono nie pasuje. Bojaźń Boża to się ludziom niedobrze dzisiaj kojarzy, jak można się jednocześnie kogoś bać i go kochać. No więc oczywiście można. Zresztą bojaźń Boża to nie jest tak naprawdę strach i lęk, tylko właśnie bojaźń. Zresztą jest to pojęcie, które eroduje ze współczesnego nauczania, podobnie jak z mentalności współczesnego człowieka usunięto powoli na przykład coś takiego jak bojaźń dzieci przed własnym ojcem. To dzisiaj brzmi tak dosyć może dziwnie, natomiast właściwy stosunek dziecka do własnego ojca jest to miłość połączona z bojaźnią. A kiedyś, kiedy ludźmi rządzili królowie, powinno być podobnie. Dobrego króla poddani kochają, jednocześnie mu oczywiście nie fikają. Jest to rodzaj takiej właśnie zdrowej bojaźni połączonej z miłością. Dziś te przykłady mogą się wydać dosyć nietrafione. Chciałem jedynie wskazać, że podobnie jak z katechizacji zniknęła tak naprawdę w ogóle bojaźń Boża, tak we współczesnej kulturze przeciwstawia się sobie miłość i bojaźń, co jest błędem. Wobec Pana Boga, obok miłości, czci, pełnego zaufania, jest miejsce na bojaźń. I nikogo nie powinno gorszyć, jeżeli powiem, że najprawdopodobniej, tak jak człowiek traktuje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tak on, tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej, to nie jest, nie przesądzam niczego, potraktuje tego człowieka w dzień sądu. I co więcej, powiedziałbym taką tezę, nie wiem, czy mój drogi widzu się z nią zgodzisz, ale podobnie jak całe społeczeństwo, na przykład Polacy, traktują Najświętszy Sakrament, takie też będą się przed tym społeczeństwem rysowały perspektywy. Dlatego też już teraz, praktycznie na samym początku tego odcinka, wszystkich poproszę o coś następującego. Jeżeli Kościół dzisiaj, co z pewnością kiedyś postrzegane będzie jako czarna plama na jego historii, dopuszcza Komunię Świętą na rękę, to nie znaczy jeszcze, że takie przyjmowanie Komunii Świętej, czyli na przykład na stojąco i na rękę, nakazuje. Więc w pewnym sensie piłeczka jest tutaj po stronie każdego wiernego z osobna. Każdy sam indywidualnie może zdecydować, że on będzie przyjmował Komunię Świętą tylko i wyłącznie naklęcząco i do ust. I jestem bardzo ciekaw, mój drogi widzu, co myślisz, co czujesz, kiedy mówię takie słowa, że w pewnym sensie proszę o to oczywiście przede wszystkim ze względu na to, że większa chwała Boża będzie oddawana na ziemi im większa cześć będzie oddawana Najświętszemu Sakramentowi. Ale w pewnym sensie to może brzmieć trochę dziwnie. Proszę o to również z czysto takich swoich egoistycznych pobudek. Chciałbym bardzo, żeby polskiemu narodowi Pan Bóg jak najbardziej błogosławił. Czy zgodzisz się z tym, mój drogi widzu, że im większą cześć będziemy jako Polacy oddawać Najświętszemu Sakramentowi, tym bardziej to błogosławieństwo będzie uprawdopodobnione. Więc, no w pewnym sensie, los mój i moich dzieci zależy od każdego katolika w Polsce, który decyduje się w taki, a nie inny sposób przyjmować Komunię Świętą. Natomiast współczesny katolik może tutaj mieć mieszane myśli. Dlatego, że chociażby zada sobie pytanie, czy Pana Jezusa boli na przykład to, jak partykuła hostii spada na ziemię i jest deptana. I żeby na takie pytanie odpowiedzieć jak najmądrzej, to myślę, że wkrótce zaproszę jakiegoś kapłana, żeby dokładnie takie pytanie zadać. O co chodzi z czcią do Najświętszego Sakramentu? Na przykład, dlaczego źle się dzieje, kiedy jest Najświętszy Sakrament poniewierany? Wala się po posadzce kościoła, ktoś depta partykuły hostii, one są na dłoniach ludzi i tak dalej, skoro przecież zmartwychwstałemu Chrystusowi no na pewno nie przynosi to w tym momencie bólu fizycznego. To jakiś mądry człowiek będzie musiał się na ten temat wypowiedzieć, ja to powiem swoimi słowami. W tym momencie rzeczywiście po zmartwychwstaniu Pana Jezusa to w tym momencie czasu nie boli, natomiast nie oznacza to, że bardzo, ale to bardzo nie bolało go to w czasie konania w Ogrójcu, gdy jako Bóg widział potworne zniewagi wyrządzone Jemu samemu w Najświętszym Sakramencie. On zawiera w Najświętszym Sakramencie całą swoją miłość do ludzi, a ludzie w XXI wieku tak, a nie inaczej odpowiadają na tę Jego miłość. I współczesny katolik może mieć jeszcze pewne problemy z jakby zrozumieniem całego tego zagadnienia, ponieważ od kilkudziesięciu lat następuje, mówię to z pełną odpowiedzialnością, systemowe umniejszanie czci wobec Najświętszego Sakramentu w Kościele katolickim. Czy można powiedzieć, że zachowanie Kościoła wobec Najświętszego Sakramentu zmieniało się przez wieki trwania Kościoła? Można tak powiedzieć, natomiast należy dodać, że ono zawsze zmieniało się ku jeszcze większej czci. Przez niespełna 2000 lat cześć wobec Najświętszego Sakramentu ciągle wzrastała, by nagle przy okazji Soboru Watykańskiego II i rewolucji liturgicznej weszło do Kościoła katolickiego no jednak zupełnie inne podejście do Najświętszego Sakramentu. I tutaj zrobię krótką dygresję, nie wiem, mój drogi widzu, czy się ze mną zgodzisz, ale jest to jeden z przykładów, w których ta posoborowa wersja katolicyzmu, to co dzisiaj się przedstawia ludziom jako katolicyzm, ma takie miejsca, w których naprawdę no, robi z ludzi idiotów. Powiedziałbym, że jest to jedna z bardzo ważnych przyczyn, dla których to więcej mężczyzn odeszło z katolicyzmu po Soborze Watykańskim II niż kobiet, ponieważ mężczyźni mają odrobinę większą potrzebę, żeby naprawdę rzeczy, żeby 2 plus 2 było 4. I w tej współczesnej wersji katolicyzmu są takie miejsca, gdzie gołymi oczami widzisz, że nie ma czci wobec Najświętszego Sakramentu, a oni będą ci wmawiać, że źle widzisz. Tutaj zresztą ocieramy się o coś, co nazywa się herezją angelizmu, o której kiedyś mówiliśmy. Jest to taka interesująca herezja, która polega na tym, że jakby odziera się człowieka z jego ciała, ze wszystkiego, co robi jego ciało i traktuje się człowieka jako anioła. Cokolwiek robisz, na przykład nie okazujesz czci wobec Najświętszego Sakramentu, co widać oczami i ktoś powie, ty nie okazujesz czci Najświętszemu Sakramentowi, ta osoba powie, skąd ty wiesz, co ja mam w sercu? Czyli odpowiada, jakby była aniołem. Bo to anioły są tak naprawdę bytem, które są bez ciała i rzeczywiście tam liczy się to, co anioł ma w sercu. Natomiast w przypadku człowieka to, co w sercu powinno korespondować z tym, jak się zachowujemy. To była taka dygresja, nie wiem, czy się ze mną, mój drogi widzu, zgodzisz, że jest dużo takich miejsc, gdzie w tej współczesnej wersji katolicyzmu no, robią error z głowy człowieka i każą mu przejść do porządku dziennego nad tym, że on coś widzi, ale jak to powie, to się to jakoś podda w wątpliwość. Teraz przejdziemy do takiego bardzo drastycznego przykładu, czyli Prawdopodobnie, mój drogi widzu, słyszałeś, jak niedawno w diecezji Kur w Szwajcarii. Swoją drogą jest to diecezja, w której do całkiem niedawna, czyli do roku 2019, ordynariuszem był biskup Vitus Huonder, który zmarł 2 lata temu, a od przejścia na emeryturę mieszkał przy bractwie kapłańskim świętego Piusa X i jest pochowany tuż obok arcybiskupa Marcela Lefevra. W każdym razie ta diecezja niedawno ogłosiła, że w trakcie takiego nabożeństwa, w trakcie którego to nabożeństwa następuje jakieś błogosławieństwo zwierząt, nastąpiło, co by tutaj dużo mówić, dosyć wstrząsające wydarzenie. To było 4 października w parafii Dobrego Pasterza w Curychu. W oświadczeniu czytamy: z powodu złej pogody błogosławieństwo przeniesiono do wnętrza, błogosławieństwo zwierzątek, i połączono z celebracją eucharystyczną. Podczas tej celebracji 3 osoby podzieliły się porcjami hostii ze swoimi psami. Gdy o zdarzeniu dowiedział się biskup diecezjalny Joseph Bonnemont, rozpoczął w tej sprawie swoje dochodzenie. I tutaj, mój drogi widzu, znowu taka krótka dygresja, ponieważ kiedy dowiedziałem się o tej sytuacji po raz pierwszy, już mniejsza o moje uczucia, ponieważ no są to wstrząsające sceny. Ale też kiedy zajrzałem do prawa kanonicznego, co mówi o takiej sytuacji, od razu skojarzyło mi się to z sytuacją, to znaczy nie od razu, tylko dopiero kiedy usłyszałem jakby wyrok, efekt dochodzenia biskupa Bonnemont, skojarzyło mi się to jakoś z sytuacją bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Chodzi o ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa, że ktoś zaciąga na siebie ekskomunikę przez sam akt. Zobaczmy, co mówi prawo kanoniczne o traktowaniu postaci konsekrowanych. Kto postacie konsekrowane wyrzuca albo zabiera lub przechowuje w celu świętokradczym, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej stolicy apostolskiej. I dlaczego mi się to skojarzyło? Myślę, mój drogi widzu, że jest to coś, co bardzo warto uchwycić, ponieważ w prawie kanonicznym w niektórych miejscach jest mowa o ekskomunice zaciągniętej mocą samego prawa, czyli że ten czyn zaciąga z automatu ekskomunikę. I mam takie wrażenie, że współczesna hierarchia w niektórych miejscach próbuje za dużo władzy przypisać sobie, jakby ona miała wpływ na to, czy ta ekskomunika została, czy nie została zaciągnięta. Mówię o tym dlatego, że rozróżnienie tego wydaje mi się bardzo istotne. Kiedy idziemy do lekarza, na przykład sprawdzić, czy mamy raka, to on może powiedzieć, jest lub nie jest nowotwór, ale on tym swoim orzeczeniem nie wpływa na to, czy jest, czy nie jest. On ma tylko, zgodnie ze swoją najlepszą intencją i wiedzą, orzec, czy jest, czy nie jest, jakiś stan chorobowy. A tutaj trochę hierarchia jakby zachowuje się w taki sposób, jakby jednak mogła wymusić na prawie to, czy ktoś zaciągnął, czy nie zaciągnął ekskomunikę, late sententię. Podobnie jest z bractwem kapłańskim świętego Piusa X, które wykłada bardzo logicznie, że zgodnie z prawem kanonicznym taki, a nie inny czyn nie zaciąga tej ekskomuniki late sententie. I jeżeli nawet kardynał Ryś u pana Bogdana Rymanowskiego mówi, że ona jest zaciągnięta z automatu, to tutaj jest tylko jego interpretacja tego prawa. I chyba podobna rzecz nastąpiła tutaj jakby w drugą stronę. Czy te 3 osoby zaciągnęły na siebie ekskomunikę mocą samego prawa? To, że biskup Bonnemont stwierdził, że nie, jeszcze jakby to on nie ma władzy nad istnieniem bądź nieistnieniem samej ekskomuniki. I ja nie mam zielonego pojęcia, jak było naprawdę. Nie jest to moją rzeczą, żeby orzekać, czy zaciągnęli, czy nie zaciągnęli. Natomiast no, odczuwam tutaj pewien brak proporcjonalności reakcji. No bo dowiadujemy się o tym, że 3 dorosłe osoby wzięły Najświętszy Sakrament i dały swoim pieskom. I jak reaguje Kościół? No więc ten fragment z prawa kanonicznego jest takie, tutaj mam zapisane, Amerykańskie Stowarzyszenie Prawa Kanonicznego, które wyjaśniło, jak obecne prawo kościelne przedstawia profanację Najświętszego Sakramentu. I kanon przewiduje 3 możliwe sytuacje deliktowe. Lekceważące wyrzucenie świętych postaci, zwykle konsekrowanych hostii, lub rozrzucenie ich w niewłaściwym miejscu. Celowe wyjęcie z tabernakulum w celach świętokradczych, na przykład rytuały satanistyczne, lub przechowywanie ich w tak właśnie obscenicznych celach. pomimo że zostały one uzyskane zgodnie z prawem, na przykład podczas mszy świętej. No i najwyraźniej biskup Bonnemont przyłożył tę sytuację, kiedy trzy dorosłe osoby dają psom najświętszy sakrament i wyszło mu, że to nie pasuje do żadnego z tych punktów i orzekł, że te osoby nie zaciągnęły na siebie ekskomuniki, ponieważ osoby te wyznały, że nie miały świętokradczego zamiaru. A prawo kanoniczne, jeszcze raz zajrzyjmy, stanowi, że katolicy, którzy łamią prawo, nie mogą zostać ukarani, jeżeli są bez własnej winy, nieświadomi naruszenia prawa lub nakazu. Jednakże nieświadomość rażąca, bierna lub udawana nie zwalnia z możliwości kary. I w tym przypadku, czyli dania najświętszego sakramentu pieskom, no ktoś mógłby nazwać, zgodnie z tym, co tu było, czytałem właśnie, rażącą nieświadomością, ponieważ w tradycyjnym nauczaniu katolickim osoby przystępujące do komunii świętej, no co, te trzy osoby, przecież one były kiedyś u komunii świętej, miały jakąś katechezę. Zgodnie z nauczaniem tradycyjnym osoby przystępujące do komunii świętej mają obowiązek pewnej koniecznej wiedzy o tym, czym w ogóle jest najświętszy sakrament i jak wygląda jego godne przyjmowanie. Więc co tam było w głowach tych trzech osób, trudno jest mi w tym momencie osądzić i nie zamierzam tego robić. Natomiast jeszcze jako ciekawostkę tylko powiem, że święty Tomasz z Akwinu ułożył taką sekwencję Lauda Sion Salvatorem. I jest to sekwencja, która w tradycyjnej liturgii była w formularzu mszy świętej na Boże Ciało. W obecnej liturgii została usunięta. Jest dość długa, natomiast tam jest taki fragment, co dosyć jest zaskakujące, jeżeli chodzi o tę sytuację w diecezji Kur, z tym, że ktoś podał komunię świętą psom. Zaskakujące, ponieważ jest tam taki fragment. Ecce Panis Angelorum, czyli oto chleb aniołów błogi. Factus cibus viatorum, dan wędrowcom pośród drogi. Vere panis filiorum, synów chleb prawdziwy mnogi, non mitendus canibus. Rzucać go nie można psom. Więc ten akurat fragment zniknął z formularza mszy na Boże Ciało, no i w wyniku tego po kilkudziesięciu latach jacyś szwajcarscy katolicy dali komunię świętą psom. Okej, więc kiedy szwajcarski hierarcha orzekł, że tutaj nie można dopatrzyć się świętokradztwa, ponieważ nie było intencji świętokradztwa. Zaczęliśmy w naszej niewielkiej redakcji dość intensywnie szukać sygnałów, co tam zrobiono w tej diecezji. Czy coś odbyło się w kościele Jezusa Dobrego Pasterza w Curychu, gdzie doszło do tej, no jednak zupełnie wstrząsającej sytuacji. Ile było ekspiacji, ile było nabożeństw wynagradzających, ile było kateches, powiedzmy, dla ludzi o tym, czym jest najświętszy sakrament. No więc okazuje się, znaleźliśmy tylko i wyłącznie taką informację. Według lokalnej strony internetowej Swiss Cath 3 stycznia tego roku w tym właśnie kościele odmówiono różaniec w intencji zadośćuczynienia, który to zainicjowali sami świeccy i zgromadził on około 40 uczestników. Bogu niech będą dzięki za te 40 osób, które miały taką inicjatywę, natomiast no, pokazuje ta sytuacja moim zdaniem dosyć wyraziście, że w kościele katolickim naprawdę nastąpiła bardzo wyraźna zmiana stosunku do najświętszego sakramentu. I z absolutną pewnością można stwierdzić, że kiedyś w kościele katolickim cała taka sytuacja byłaby załatwiona zupełnie inaczej, z zupełnie inną proporcją uwagi i reakcji na to, co wydarzyło się z najświętszym sakramentem, więc przede wszystkim należy tutaj Panu Bogu no, wynagrodzić to, przepraszać i wynagrodzić. A po drugie, wydaje mi się, że ta kara wobec tej trójki ludzi, powiedziałbym tak, że im surowsza, tym więcej w niej miłości. Dzisiaj jednakowoż myli się miłość z pewną pobłażliwością i no, ja osobiście, gdybym był na miejscu jednej z tych trzech osób, to taki, a nie inny werdykt biskupa Bonnemont, że no, nie wiedziałem, co robię, więc tak naprawdę nie dopuściłem się świętokradztwa i nie zaciągnąłem na siebie ekskomuniki, więc spoko, no nie byłbym zbytnio uspokojony tą sytuacją i dochodziłbym głębiej, czy rzeczywiście nie zaciągnąłem, czy nie było to rażąca nieświadomość przeze mnie zawiniona, i wobec powyższego no, muszę ubiegać się o zdjęcie tej ekskomuniki w samym Watykanie. To może tyle, jeżeli chodzi o sytuację ze Szwajcarii. Za chwilę, mój drogi widzu, przedstawię Ci sytuację, która miała miejsce w jednym z domów pomocy społecznej na południu Polski. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałbym Ci, mój drogi widzu, polecić pakiet dwóch książek doskonale nawiązujących do tematyki dzisiejszego odcinka oraz do Święta Bożego Ciała. Pierwsza z nich przedstawia obecny postępujący kryzys wiary i czci wobec Najświętszego Sakramentu, który w swojej książce doskonale opisuje tradycyjny katolik pan Rafał Piguła. Nieświęty sakrament, kryzys wiary i czci wobec Najświętszego Sakramentu. To dość wstrząsająca lektura oparta na bardzo rzetelnych źródłach, dzięki której poznasz, mój drogi widzu, najpierw tradycyjną naukę o Najświętszym Sakramencie, a potem przejdziesz po stopniach prowadzących do głębi obecnego kryzysu. Druga książka w poręcznym formacie i twardej oprawie może stanowić remedium na obecny kryzys. Przygotowanie do godnego przystępowania do Komunii Świętej to zbiór wyjątków z dzieł świętego Alfonsa Liguriego oraz ojca Eymarda. Główna część książki poświęcona jest miesiącowi eucharystycznemu, czyli codziennemu przygotowaniu do przyjęcia Komunii Świętej i dziękczynieniu po nim. Na każdy dzień przewidziane są krótkie pytania pobudzające do rozmyślań oraz postanowienia lub zastosowania praktyczne. Link do pakietu w promocyjnej cenie znajdziesz, mój drogi widzu, na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca. Teraz, mój drogi widzu, przedstawię Ci pewną sytuację z Polski, która, no według mnie, w bardzo obrazowy sposób przedstawia zatrważającą zmianę w podejściu do Najświętszego Sakramentu. Jest to relacja jednej osoby, więc wiarygodność, czy naprawdę te zdarzenia się wydarzyły, czy nie, no zależy od tego, czy ta osoba to zmyśliła, czy zaświadcza prawdę. Ja jestem no niemalże przekonany, że słyszę tutaj prawdę. Musisz, mój drogi widzu, sam ocenić, czy uwierzysz w tę historię. Otóż w jednym z domów pomocy społecznej na południu Polski leżał ciężko chory człowiek. To był brat osoby, która przedstawia tę historię. I odwiedził go pewien, no, posoborowy, tak to powiedzmy, kapłan, żeby udzielić mu ostatniego namaszczenia. Udzielił mu również komunii świętej, którą to hostię przełamał i tylko kawałek z niej urwał, ponieważ chory nie był w stanie przyjąć całości. I jedną z tych części podał choremu, a drugą położył na chusteczce higienicznej na szafeczce obok łóżka chorego. A następnie polecił personelowi tego DPS-u, żeby po kawałeczku dziennie udzielać choremu komunię świętą. I następnego dnia osoba, która zaświadcza o tej historii, odwiedziła swojego brata i zauważyła kawałek hostii na chusteczce higienicznej leżącej na szafeczce obok łóżka chorego. I zapytała pielęgniarkę, o co tutaj chodzi, co się dzieje. To ta pielęgniarka powiedziała o tym, że kapłan polecił podawać po kawałku i uwaga, uwaga, pielęgniarka powiedziała, ale dzisiaj już mu kawałek urwałam i podałam rano z jogurtem. I w tym momencie dopiero powiem, że osoba, która o tym zaświadcza, jest wierną Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Teraz powiem ze swojego własnego podwórka. Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu Bractwa, byłem już po lekturze kilku książek, m.in. na przykład pana Pawła Lichickiego, Dogmat i Tiara. I dowiedziałem się, co reprezentuje sobą Bractwo, co twierdzi, jak nazywa swoją własną misję w Kościele katolickim. Wtedy jeszcze byłem nawet szefem służby liturgicznej w swojej własnej parafii. I wtedy takie coś, taki rodzaj modlitwy, ja już o tym parę razy opowiadałem, natomiast teraz powiem o tym krótko, był dość powszechny w mojej codzienności, że nie wiem, co mam zrobić z tą wiedzą, więc Panie Boże, proszę Cię o jakiś znak. Od razu praktycznie po tych modlitwach nastąpił szereg wydarzeń związanych właśnie z Najświętszym Sakramentem. Zacząłem znajdować na patenie partykuły hostii z poprzednich mszy. Osłupiałem, kiedy to zobaczyłem, ponieważ to były całkiem duże partykuły hostii. To było podczas mszy, kiedy wyciągam patenę, żeby iść trzymać patenę pod udzielaną komunią świętą i w tym momencie widzę na niej wielkie kawałki hostii. Okej, więc zwróciłem na to uwagę proboszczowi. Raczej zostałem potraktowany w sposób taki, że zawracam gitarę. Naprawdę. To znaczy po raz pierwszy, kiedy na to zwróciłem uwagę, proboszcz powiedział, że dziękuję, zwróci uwagę księżom. Natomiast kiedy to nastąpiło po raz kolejny, w bardzo krótkim czasie, znowu wyciągam patenę na mszy, patrzę, wielkie partykuły hostii. Znowu mówię o tym proboszczowi, wtedy on już był lekko zirytowany. Czego ode mnie oczekujesz? Powiedział. Przecież mówiłem ci, że już zwróciłem uwagę księżom. Co mam teraz jeszcze zrobić? I ja już nie do końca pamiętam, co na to powiedziałem. W każdym razie na pewno pomyślałem, że no jak można wiernego pytać o coś takiego, trzeba zrobić wszystko, aby ta sytuacja przestała mieć miejsce w tej parafii. Ponieważ dzieje się tu wielkie, wielkie zło. Następnie była pierwsza komunia święta mojej córki, która jeszcze do niej przystępowała w parafii i w trakcie Białego Tygodnia jedno z dzieci tuż po przyjęciu komunii świętej poszło do ławki, to był chłopiec, ja klęczałem, jak to jest na Novus Ordo, przodem do wiernych. Po przyjęciu komunii świętej modliłem się i otworzyłem oczy i akurat dokładnie naprzeciwko mnie ten chłopiec wyciąga sobie hostię z ust i tak drugiemu koledze nią macha przed oczami. Tak, brum, tak jakoś się wygłupia. Kolega się śmieje. Ja pamiętam, jak to, już to mówiłem wiele razy, ale to jest prawda. Miałem pod albą taki sweterek, beżowy swoją drogą i spociłem się w sekundę. Czułem, że patrzę na to i spociłem się chyba z jakiegoś takiego przede wszystkim niewiedzy, jak, co mam zrobić. Czy krzyknąć teraz, bo myślałem, że on coś zrobi z tą hostią jeszcze. W każdym razie spociłem się na plecach i pod pachami, przepraszam, no ale ten chłopiec włożył z powrotem tę hostię do ust i po mszy świętej, a to był przedostatni dzień Białego Tygodnia. Znowu mówię o tym proboszczowi i on znowu pyta, to co ty uważasz, że ja mam zrobić? No więc wtedy mówię, że skoro już ksiądz mnie pyta, to według mnie jutro jest ostatni dzień jeszcze Białego Tygodnia. Można by podczas homilii do dzieci jeszcze raz powiedzieć po prostu, czym jest Najświętszy Sakrament, jak się go godnie przyjmuje i tak dalej. No i ksiądz, nie pamiętam już, czy powiedział, że to zrobi, czy nie zrobi. Miałem wrażenie, że to ma nastąpić, ponieważ na następnej właśnie mszy znowu służyłem, czekam na homilię, no i podczas homilii nic się nie dzieje. Jest są brawa, podziękowania, pani katechetka, tam jakaś czekolada dla pani katechetki, dla wszystkich rodziców, za pierwszą komunię świętą. No i to było takie wydarzenie, które mnie zawiodło na pierwszą mszę tradycyjną w Bractwie Kapłańskim świętego Piusa X. Jeden z członków naszej redakcji opowiedział mi identyczną historię, znaczy identyczną, bardzo podobną, jeżeli chodzi o partykuły hostii, że kilkanaście lat temu był ministrantem w swojej własnej parafii i tam znajdował partykuły hostii na patenie. I kiedy powiedział o tym księdzu, ksiądz powiedział mu, żeby nie uprawiał fizyki eucharystycznej. I wyjaśnił, że chodzi o to, że gdyby wziął mikroskop, to prawdopodobnie znalazłby partykuły hostii w różnych miejscach. I powiedział, że gdyby Pan Jezus naprawdę miał z tym jakiś problem, to by nie zostawił sam siebie pod tymi postaciami, ponieważ chleb się kruszy. I tutaj wchodzi jakby w grę teraz rzeczywiście wielka różnica pomiędzy tym, co nauczał Kościół przed Soborem Watykańskim II, a tym, co naucza obecnie. Ponieważ no, na chłopski rozum nawet patrząc, rzeczywiście, gdyby to analizować tak autonomicznie, nie patrzeć, czego uczy Kościół, ale no może to nie stanowi żadnego problemu, że wszędzie walają się partykuły hostii. No natomiast tutaj właśnie ważnym jest to, że dobrze uformowany umysł katolicki wie, że on nie ma sam tego analizować, tylko patrzeć, czego uczy Kościół. I kiedyś Kościół, jakby stosunek do Najświętszego Sakramentu, jak już mówiłem przed kilkoma chwilami, zmieniał się w historii Kościoła. Zawsze tylko w jednym kierunku, ku coraz większej czci. Potem nastąpiło nagle kompletny zjazd, jeżeli chodzi o historię Kościoła po Soborze Watykańskim II. Natomiast no, wierny musi jakby chyba dzisiaj wybrać, której wersji nauczania katolickiego ufa bardziej. Czy tej, która była przez niemal cały czas istnienia Kościoła, czyli ciągle rosnąca cześć do Najświętszego Sakramentu, że tak uczy Kościół, czy też ta, która jest dzisiaj, że tam bez przesady. I rzeczywiście nigdy Kościół jakby nie praktykował tego, żeby pod mikroskopem wszystko robić, ale to, co widać gołym okiem, no to każdy kapłan i każdy wierny był absolutnie zobowiązany w swoim sumieniu, żeby robić wszystko, co w jego mocy, żeby nie dochodziło do profanacji najmniejszej nawet cząstki Najświętszego Sakramentu. I teraz już może, mój drogi widzu, żeby ten odcinek nie trwał w nieskończoność, no to, co dzieje się z Kościołem od Soboru Watykańskiego II, no w jakimś stopniu każdy, kto uczciwie analizuje rewolucję liturgiczną, widzi dużą dążność tych reformatorów, chociaż tak naprawdę bardziej pasuje słowo rewolucjonistów, do tego, aby zbliżyć się do liturgii protestanckiej. Tam jest zupełnie inne podejście, nawet jeśli jakaś, niektóre denominacje te protestanckie mówią, że Pan Jezus jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie, to oni mówią, że dlatego, że my w to wierzymy, czyli jest to jakaś taka obecność duchowa, powiedzmy dla niektórych denominacji symboliczna. Natomiast Kościół katolicki to było na Soborze Laterańskim, który odbył się w 1215 roku. Tam wprowadzono ściśle katolicki termin transsubstancjacji, który oznacza realną zmianę substancji z chleba i wina na ciało i krew Pana Jezusa. Natomiast 300 lat później, 300 z lekkim okładem, miał miejsce Sobór Trydencki i można powiedzieć, że był on tak naprawdę odpowiedzią na działalność Marcina Lutra. I jest to o tyle też, no, interesujące, powiedziałbym, ale pod pewnymi względami, dziwne, smutne i tragiczne, że dzisiaj katolicy, niektórzy nazywają protestantów naszymi braćmi w wierze, tymczasem w swoich kanonach o Eucharystii Sobór Trydencki orzekł między innymi, co następuje. W kanonie pierwszym: gdyby kto przeczył, że w Najświętszym Sakramencie jest prawdziwie, rzeczywiście i istotnie ciało i krew z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a zatem cały Chrystus, lub mówił, że jest tam jedynie znak lub symbol Chrystusa, niech będzie wyklęty. No więc to by znaczyło, że wszyscy protestanci, którzy tak właśnie twierdzą, są wyklęci. Jest jeszcze kanon trzeci. Jeśli by kto przeczył, że w Najświętszym Sakramencie jest cały Chrystus pod każdą postacią i pod każdą cząstką postaci, niech będzie wyklęty. I teraz, mój drogi widzu, tak sobie myślę, że mógłbym jeszcze długo, długo opowiadać o tym wszystkim, natomiast raczej dzisiaj zamiast przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek, chciałbym odwołać się do każdego widza, który dotrwał do tego momentu tego materiału, za co już bardzo dziękuję, do tego, żeby użył swojego zmysłu wiary. Jakoś tak głęboko sięgnął w ten swój zmysł wiary i próbował określić się jakby, w co tak naprawdę wierzy. Może to być o tyle niełatwe, że niektóre z, jakby, no, z rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć, są trudne do przyjęcia. Dlaczego po Soborze Watykańskim II następuje jednak pełna dewastacja liturgii? Bo jeżeli się na to spojrzy uczciwym umysłem, no to się to dostrzeże. Przed kilkoma chwilami czytaliśmy ten fragment z sekwencji świętego Tomasza z Akwinu, Lauda Sion Salvatorem. Jest to co prawda taka, no, wierszowana sekwencja, natomiast ona w bardzo katolicki sposób przedstawia naukę o Najświętszym Sakramencie. Natomiast zaczyna się od słów chwal Syjonie Zbawiciela i no, trzeba by wnioskować zupełnie serio, że zniknęło to między innymi z powodu swojej nieekumeniczności albo nawet antysemityzmu. Takiego stwierdzenia chwal Syjonie Zbawiciela. Więc już tak mówiąc z lekkim przymrużeniem oka, być może gdyby ci rewolucjoniści liturgiczni nie usunęli tej sekwencji z kanonu mszy na Boże Ciało, być może ci Szwajcarzy nie podaliby komunii świętej psom, no bo tam wyraźnie jakby zaznacza święty Tomasz, że nie wolno podawać komunii świętej psom. Natomiast, nie wiem, mój drogi widzu, czy wiesz, ale usunięcie tej sekwencji nie jest jedynym, co zmieniono po Soborze Watykańskim II, jeżeli chodzi o fragmenty dotyczące czci wobec Najświętszego Sakramentu. Otóż w Wielki Czwartek i w Boże Ciało odczytywano lekcje z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. No i teraz, mój drogi widzu, zwłaszcza jeżeli nie jesteś wiernym tradycji, no, trzeba sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś miałby aktywnie uznać, stwierdzić, że ocenzurujmy pewną część tego listu. Dlaczego? Może ona powoduje jakiś dyskomfort u wiernych? I czy takie ocenzurowanie tej lekcji czytanej wiernym nie było, no, wprost krokiem ku zmniejszeniu jakby tej czci do Najświętszego Sakramentu? Posłuchajmy tego fragmentu, który zniknął w posoborowej liturgii. A tak, ktobykolwiek jadł ten chleb albo pił kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechaj tedy doświadcza samego siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. I w tym miejscu znowu przypomina mi się moja druga, akurat powiem szczerze, msza święta tradycyjna, ponieważ jako bardzo częsty bywalec Novus Ordo znałem ją calutką na pamięć. I na drugiej swojej mszy tradycyjnej miałem modlitewnik, gdzie było wszystko, co ksiądz mówi po łacinie i potem obok po polsku. I naprawdę zaświadczam to, że wszystko, co pamiętałem z mszy Novus Ordo, tutaj albo było w formie dużo bardziej wyrazistej, czystej i mocnej, albo tutaj było tego więcej. Czyli wszystko, co sobie słuchając tego i czytając porównywałem, to nie miałem żadnych wątpliwości, że ten, który zmienił mszę, postanowił w każdym jednym możliwym miejscu iść w bardzo konkretnym kierunku. Osłabienia, rozwodnienia, zmiany znaczenia, tak żeby to było już co innego. Jestem ciekaw, mój drogi widzu, zwłaszcza jeżeli nie jesteś wiernym tradycji, jak ty byś rozumiał na przykład to, że ktoś aktywnie z liturgii, akurat w Wielkoczwartkowej i w Boże Ciało, usuwa ten fragment, w którym święty Paweł, pisząc do Koryntian o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, pisze, że kto niegodnie przyjmuje ciało i krew pańską, ten będzie winien ciała i krwi pańskiej. Dlaczego ktoś miałby to usunąć? No więc teza jest taka, po mojej stronie, że jest absolutnie dostrzegalny gołym okiem trend ku temu, żeby zmniejszać tę cześć, którą katolicy na całym świecie oddają Najświętszemu Sakramentowi. Powstaje jednak według mnie bardzo uzasadnione pytanie, czy jeżeli jacyś hierarchowie czegoś teraz nauczają katolików, wstań z kolan, wyciągnij ręce i przyjmij Komunię Świętą na ręce, na stojąco, to czy podobnie jak ten Szwajcar, hierarcha Szwajcar, który powiedział, że nie było tutaj świętokradztwa, ponieważ te osoby no, nie miały świadomości tego, co się dzieje. Czy rzeczywiście on ma taką władzę tak łatwo jakby zdjąć z nich to, co jednak pisał święty Paweł, że kto niegodnie przyjmuje ciało i krew pańską, jest winny ciała i krwi pańskiej. Więc mój drogi widzu, jeżeli jeszcze nie jesteś wiernym tradycji albo nie przyjmujesz Komunii Świętej na klęcząco i do ust, apeluję do ciebie, żebyś tę sprawę poważnie rozważył. Żebyś może w wyniku tego odcinka, co byłoby dobrym jego owocem, zaczął zastanawiać się nad tym, czym jest Najświętszy Sakrament. Jeżeli zdecydujesz się przeczytać na przykład książki, które dzisiaj polecałem, i zaczniesz powoli obserwować, co stało się na przykład z tabernakulami w nowo budowanych kościołach. Czy to jest okej, że ksiądz stoi tyłem do tabernakulum, w którym jest Najświętszy Sakrament, podczas odprawiania mszy świętej przodem do ludzi? Mówiąc o tym, co stało się z tabernakulami, chodzi mi o ich tak naprawdę architekturę i zdobnictwo. Jakby sobie porównać, jak wyglądały kiedyś tabernakula, a jak wyglądają dzisiaj. Jeżeli zaczniesz być wyczulony na te sprawy, zaczniesz patrzeć, ojej, czy rzeczywiście za każdym razem, kiedy ja tutaj przystępuję do Komunii Świętej, jest patena? Czy bywa tak, że ksiądz udziela Komunii Świętej bez pateny? Potem co w nowej mszy robi się z pateną po udzieleniu Komunii Świętej? W mszy tradycyjnej zabiera się ją do obmycia. W nowej mszy ksiądz tak palcem, ministrant nachyla tę patenę, ksiądz tak palcem zrzuca. Już nie będę opowiadał, być może przy okazji opowiem swoje przygody z tym, kiedy służyłem do mszy, jak gdzie ksiądz w ogóle patrzył w momencie, w którym teoretycznie dbał o to, żeby żadna partykuła hostii nie została na patenie. Jeżeli zaczniesz być wyczulony na cześć należną Najświętszemu Sakramentowi, to no chyba się ze mną zgodzisz, nie możesz tutaj zadziałać w ten sposób na swoją szkodę, a raczej tylko ku swojemu wielkiemu pożytkowi, a przy okazji być może zaczną ci się otwierać oczy na pewne rzeczy, na które wskazują w obecnych praktykach stosowanych w kościele jacyś tradycjonaliści, no to nie będziesz ich postrzegał jako takich trochę zasępionych, smutnych ludzi, którzy psują innym zabawę, tylko zobaczysz, że być może jest w tym po prostu prawda. I dosłownie na koniec powiem jeszcze, że jeden z kapłanów Bractwa, to jest kapłan, który dopiero dołączył do Bractwa po wielu nastu latach posługi w diecezji, powiedział, że przeżył absolutny szok po 18 latach posługi w diecezji, kiedy zobaczył, jak w Bractwie Kapłańskim świętego Piusa X, a to nie jest coś, co oni sobie wymyślili, tylko po prostu robią tak, jak się zawsze robiło. Jak tam, już nie mówiąc o tym, jak się podchodzi do Najświętszego Sakramentu w trakcie mszy świętej, ale jak się na przykład przeprowadza pranie korporału i że jest to po prostu specjalny obrzęd, gdzie no, w dzisiejszej rzeczywistości Kościoła bieliznę kielichową, która ma styczność z Najświętszym Sakramentem, pierze się normalnie, często nawet z innymi rzeczami. Tego nie wiem, nie chcę kłamać, ale wiem, że piorą to często świeccy. I ten kapłan mówi, że kiedy w nowej mszy za długo jakby koncentrował się na puryfikacji kielicha i cyboria, to słyszał takie określenie, że ten ksiądz uprawia kult cząsteczek. I ja osobiście w pełni wierzę w to, ponieważ no sam pamiętam bardzo wyraźnie swoje doświadczenia z Nowej Mszy, kiedy próbowałem wskazywać księżom uwagę na partykuły hostii, na patenie z poprzedniej mszy. Jestem bardzo ciekaw, czy po dzisiejszym materiale, który dotyczył Najświętszego Sakramentu, któryś widz od tego momentu będzie bardziej uważnie zastanawiał się nad tym, czym w ogóle jest Najświętszy Sakrament. Czy będzie wyczulony na to, jak traktuje się ten Najświętszy Sakrament w jego parafii, na mszy. I czy ktokolwiek po takim materiale, na przykład, kto do tej pory przyjmował komunię świętą na stojąco i na rękę, zacznie przyjmować ją na klęcząco i do ust. Skoro bowiem jest całkiem sporo wiernych tradycji, którzy twierdzą, że ich droga do odkrycia tradycji jakoś wiodła przez obserwację tematu Najświętszego Sakramentu, to być może ktoś, kto wyruszy w tę drogę, prędzej czy później wyląduje tam, gdzie według mnie jest dzisiaj najbezpieczniej, czyli w tradycji katolickiej. I to, mój drogi widzu, w tym tygodniu, w którym jest Boże Ciało, będzie jedyny materiał w tym tygodniu. Natomiast w poniedziałek, jeżeli Pan Bóg pozwoli, mam wielką nadzieję przeprowadzić wywiad z wyjątkowym gościem, którego jeszcze nigdy na naszym kanale nie było. I będzie to jeden z tych wywiadów, na które naprawdę bardzo czekam. Tymczasem, mój drogi widzu, życzę Ci błogosławionego całego czasu święta Bożego Ciała oraz całego tak zwanego długiego weekendu. Jeżeli to, co tutaj dzisiaj mówiłem, ma dla Ciebie znamiona sensu, to bardzo Cię proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. I jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że cała praca na tym kanale rozwinęła się i trwa głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona naszych patronów, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim wspierającym nas finansowo bardzo gorące Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, pośredniczko wszelkich łask i współodkupicielko ludzkości, wstawiaj się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Piusie V, módl się za nami. I Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.